Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przechodzimy do rozważania tego, czym jest modlitwa i odkrywania piękna tej modlitwy. Modlitwa jest największym darem, jaki Pan Bóg ofiarował człowiekowi. Nie ma większego daru od modlitwy, dlatego że w modlitwie spotykamy się bezpośrednio ze Stwórcą, z tym, który nas kocha, z naszym Ojcem. Dlatego można zupełnie spokojnie powiedzieć, że jeśli ktoś odrzuca modlitwę, to odrzuca samego Boga. Zresztą, jeśli miałoby być zdanie, które bardzo chciałbym, żebyście zapamiętali z tych rekolekcji i całą resztę możecie gdzieś tam, może się zatrzeć powiedzmy w wirach czasu, ale to jedno zdanie chciałbym, żebyście zapamiętali, to jest zdanie świętej Teresy Wielkiej, świętej Teresy z Awila, której rocznicę śmierci notabene wspominamy w tym roku. Dlatego jej zdanie, zdanie niesamowicie ważne i też kobiety odważnej i niepoprawnej politycznie. Mnie się osobiście bardzo to podoba. Jest bezkompromisowa w tym zdaniu, mówiąc o modlitwie, a mówi tak. Jeżeli ktokolwiek mówi ci, że jest inna droga do świętości niż modlitwa, kłamie. Zdanie bezkompromisowe, nie, że się myli, że są inne opcje, inni autorzy inaczej podają i tak dalej. Jeśli ktokolwiek mówi ci, że jest inna droga do świętości niż modlitwa, kłamie. Jest jedna droga do świętości i to jest modlitwa. I dlatego też modlitwę ustawiamy jakby w pierwszym szeregu. To jest pierwsza z rzeczywistości, którą się zajmiemy, pierwszy z uczynków. I podzielimy sobie dzisiejsze rozważanie na trzy części, żeby to było bardzo jasne i klarowne też w swoim przekazie. Otóż pierwsza część będzie dotyczyła tego, w jaki sposób ciało uczestniczy w modlitwie, czyli gdzie i kiedy się modlić, najkrócej mówiąc. Takie krótkie pytanie, gdzie i kiedy się modlić. Druga część będzie dotyczyła tego, jak się modlić. Oczywiście nikomu z was nie powiem, jak konkretnie ma się modlić, dlatego że byłoby to zupełnie mijało się z celem, byłoby to bez sensu. Jesteśmy tak różni, że Pan Bóg do każdego z nas ma swoją drogę i każdy z nas musi odnaleźć tę drogę modlitwy, a uczymy się modlić modląc się. Nie ma prostszego sposobu. Tylko modląc się uczymy się modlić. Mogę wam podać pewne wskazówki i ta druga część będzie tym wskazówkom poświęcona. I trzecia część to będzie część dotycząca przykładu modlitwy. W jaki sposób można modlitwę pogłębić i jak niesamowicie można odkryć w modlitwie to, czego się przedtem w niej nie widziało i dzięki modlitwie także w Słowie Bożym. Zaczynamy od pierwszej części, gdzie i kiedy się modlić. Często słyszycie taki zarzut, wszyscy słyszymy, proszę księdza, ja się mogę modlić wszędzie, bo Pan Bóg jest wszędzie. I to jest prawda. Tylko, że takie zdanie, tak sformułowane zdanie, służy też temu, żeby sobie powiedzieć, ja nie muszę chodzić do kościoła. Skoro Pan Bóg jest wszędzie, to nie muszę chodzić do kościoła. I w tym momencie z tym zdaniem staje się, mamy ogromny problem. Kiedyś na kolędzie jeden z księży wikariuszy, usłyszawszy takie zdanie, udzielił genialnej moim zdaniem odpowiedzi. Mówi tak, do pani, która natychmiast mu to na wejście zarzuciła. Proszę księdza, ja się modlę, nie muszę chodzić do kościoła, mogę się modlić wszędzie. Mówi tak, proszę pani, proszę sobie jutro przygotować znakomite śniadanie, bardzo dobre, postawić na tacy i iść na autostradę A1 i zjeść. I ona jakby w pierwszym momencie tak zupełnie intuicyjnie mówi, no ale ja nie potrzebuję tego, ja mam bardzo ładną kuchnię, proszę księdza, tutaj. Ja w tej kuchni mogę to zjeść, zupełnie spokojnie. Ta kuchnia do tego jest przystosowana. I mówiąc te ostatnie słowa, ona już zwalniała, bo wiedziała, co powiedziała. Ona sama sobie odpowiedziała w tym momencie. Dobrze, może zjeść oczywiście śniadanie na autostradzie A1. Nie ma żadnego problemu z tym. To znaczy, no, jak ją służby porządkowe ściągną, no to będzie problem. Ale do tego czasu mogłaby spokojnie sobie jeść na A1. Natomiast to nie jest miejsce do tego przystosowane zupełnie. Są miejsca, które mają naturalne predyspozycje, dlatego że nie są miejscami, które my wybieramy do spotkania z Panem Bogiem. Pewnie, że możemy się modlić wszędzie. Ale są miejsca, które wybrał sobie sam Bóg i to On ustanowił tutaj swoją obecność i tu chce być obecny. I tu jest obecny w tabernakulum. Stąd też uprzywilejowany charakter Kościoła. Kościoła, który jest zawsze symbolem ciała. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, powie święty Paweł. A zobaczcie, świątynia parafialna jest ciałem wspólnoty parafialnej, bo dokładnie spełnia takie same funkcje. Zbiera wszystko razem, wszystkich nas w jedną wspólnotę. My tu jesteśmy razem. Pokazuje tę wspólnotę na zewnątrz, bo Kościół jest widoczny, budynek Kościoła jest widoczny. Dalej ochrania tę wspólnotę przed tym, co zewnętrzne. Dlatego, że ochrania nas teraz przed zimnem, przed deszczem, przed śniegiem, przed wiatrem. Dokładnie takie funkcje spełnia jak ciało. Czyli właściwie to jest ciało naszej wspólnoty parafialnej. Stąd też troska o Kościół parafialny. Stąd też ogromne uznanie i ogromny szacunek, że razem z księdzem proboszczym i pod jego przewodnictwem postawiliście jako wspólnota parafialna tak piękną świątynię. Bo pewnie to zachwyt człowieka ogarnia, kiedy na ten Kościół patrzy. I to trzeba docenić. Tym bardziej jeszcze, że w kościołach średniowiecznych, dzisiaj trochę się od tego odchodzi z różnych względów, ale żeby wam podać pewną taką ciekawostkę, jeśli wejdziecie do kościoła, który jest zbudowany na planie krzyża, czyli przecina się tam nawa główna z transeptem, czyli nawą poprzeczną, to te kościoły były orientowane zawsze na wschód. To była tak zwana orientacja kościoła. Na wschód. Kiedy wchodziło się więc do kościoła, natychmiast człowiek wiedział, że staje twarzą w kierunku, który jest kierunkiem uprzywilejowanym obecności Pana Boga. Bo w Piśmie Świętym, w Biblii, wschód jest kierunkiem, który Bóg sobie wybiera i z tego kierunku przychodzi do człowieka. Wschodnia brama świątyni w księdze Ezechiela jest zamknięta, dlatego że jest zarezerwowana dla Boga. W pieśni Zachariasza Bóg jest słońcem, które nawiedza nas schodząc z wysoka, zawsze od strony wschodniej. I natychmiast jakby wejście do kościoła, kiedy człowiek jest świadomy tego, że on jest na wschód ustawiony, natychmiast ma kierować i skupiać nasze myśli na tym, który jest tu obecny, na Bogu. To już była pierwsza myśl, która przyświecała budowniczym kościołów. I teraz, jeśli mamy tutaj wschód, to znaczy, że ta linia nawy głównej to jest linia wschód-zachód. Ale to też oznacza, że transept, czyli nawa poprzeczna, byłaby zbudowana na linii północ-zachód. Południe. To nie jest bez znaczenia, bo jeżeli teraz pod te kierunki świata podłożymy nazwy greckie, to otrzymamy niezwykłą rzecz, mianowicie fakt, że w świątynię jest wpisana teologia naszego ciała, że świątynia wyraża nasze ciało, to czym jest nasze ciało i pragnienie Boga, żeby tak jak jest w świątyni, pięknie przystrojonej, tak samo być w naszym ciele zawsze godnym, żeby mógł tam przebywać. Otóż w języku greckim wschód to jest anatole, anatole. Zachód to jest ta linia, to jest dyzis. Północ znana nam wszystkim, bo język polski przejął to słowo, to jest arktos. I południe, trochę trudniejsze słowo, ale do opanowania, mesembria. Jeżeli weźmiemy pierwsze litery tych słów, to mamy anatole, a, dyzis, d, arktos, a i mesembria, m. To daje nam zapis hebrajski Adam. Słowo Adam oznacza człowieka. Dokładnie tyle, co człowiek. To jest ten zapis, który jest wpisany w świątynię, który świątynia ma reprezentować ze sobą. Jeszcze bardziej się przekonamy o właściwości i o prawdziwości takiej interpretacji, kiedy zerkniemy sobie do pierwszych rozdziałów Ewangelii Jana i dokładnie tam znajdziemy dialog Jezusa Chrystusa z faryzeuszami. On wypędza przekupniów ze świątyni, faryzeusze zarzucają mu, zbóżcie tę świątynię, Pan Jezus mówi do faryzeuszów oczywiście, zbóżcie tę świątynię, a ja w ciągu 3 dni postawię ją na nowo. I wtedy faryzeusze odpowiadają bardzo ciekawą rzecz. 46 lat budowano tę świątynię, a ty w ciągu 3 dni chcesz ją postawić na nowo. To 46 nie jest nigdzie w Piśmie Świętym potwierdzone biblijnie. Żadna ze świątyń, ani ta Salomonowa budowana w X wieku, ani ta odbudowana za Cyrusa w VI wieku, ani ta odbudowana za Machabeuszy po powstaniach machabejskich, nie trwała żadna z tych budów 46 lat. Żadna z nich. Co to oznacza więc 46? Święty Jan, jeżeli by dobrze poczytać komentarze do świętego Jana, uwielbia w cyfrach zawierać pewną ogromną symbolikę. I tutaj też jest symbolika, otóż taka, że i litery greckie, i hebrajskie miały swoje wartości liczbowe. I tak, A miało wartość 1, D miało wartość 4 i M miało wartość 40. Mamy więc 1, 4, 1, 40. 46 lat budowano tę świątynię i żeby święty Jan dokładnie nam jeszcze dointerpretował to, to za chwilę przeczytamy u świętego Jana dokładnie, a mówił o świątyni swojego ciała. I to jest dokładnie ten zapis. A, D, A, M. 1, 4, 1, 40. 46 lat budowano tę świątynię. To jest znak tego także, że nasze ciało uczestniczy w modlitwie. I nasze ciało albo modlitwie może pomagać, albo modlitwę może utrudniać. Drodzy bracia i siostry, proszę się nie dziwić wieczorem, że kiedy bierzecie różaniec do ręki i kładziecie się spokojnie do swojego łóżka i kładziecie głowę na poduszce i przyzywacie obecność Matki Najświętszej w różańcu, to Matka Najświętsza, jak każda dobra mama, uśpi was bardzo szybko. I już nie będziecie wiedzieli, czy odmówiliście 30, czy teraz w czwartej w połowie się skończyło, gdzie się ten film tam urwał w tym różańcu. To jest zupełnie naturalne. Jeżeli dziecko leży, mama je uśpi, bo wie, że ono jest zmęczone. Więc jeśli chcecie odmawiać różaniec, to proszę się nie kłaść do łóżka po prostu i nie robić sobie złudzeń, że dokończycie ten różaniec, leżąc pod kołderką i mając głowę opartą o ciepłą poduszkę. Bo tego się nie da zrobić po prostu. No chyba, że ktoś już jest na takim stopniu świętości i doskonałości, że da radę to zrobić. Tym to życzę dalszego rozwoju w tamtym kierunku. Natomiast pewnie przy normalnych warunkach jest to zupełnie niewykonalne. Więc tutaj akurat ciało będzie w sposób naturalny kończyło naszą modlitwę albo nas usypiało i przeszkadzało tej modlitwie konkretnie. W jaki sposób ciało pomaga modlitwie? Otóż te gesty wszystkie, które wykonujemy, one nie są bez znaczenia. Czy my klęczymy i wyrażamy naszą pokorę, czy stoimy i wyrażamy naszą gotowość, czy siedzimy i jesteśmy teraz gotowi do słuchania, bo to jest pozycja najbardziej odpowiadająca słuchaniu, to ma swoje ogromne znaczenie. W katedrze pelplińskiej to ksiądz Infuat Borcz świętej pamięci mówił, to dawny proboszcz katedry, opowiadał nam jeszcze na wykładach, że była pani, która biegała od ołtarza do ołtarza, tam jest 23 albo 24 boczne ołtarze są w katedrze pelplińskiej, i biegała od ołtarza do ołtarza, gdzie kanonicy odprawiali swoje msze już prywatne i tylko na jeden moment czekała. Na moment, kiedy kapłan będzie podnosił hostię i mówił, oto baranek Boży i ona wtedy, Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie. I biegła do następnej mszy. I tak przez pół godziny, jak tę mszę się odbywało, od mszy do mszy. I Infuat mówi, kiedyś zauważył bardzo ciekawą rzecz, dlatego że przy dwóch ołtarzach z dwóch stron katedry księża byli w tym samym momencie. I ona teraz stanęła na środku, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Tu jest oto baranek Boży, tu jest oto baranek Boży. Teraz w którą stronę? Się nie rozdwoję. Więc stanęła na środku i zrobiła, Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie. To jest trochę pomyłka znaku. No właśnie, jest takie proste, że... Ale można wybrnąć z takiej sytuacji. To nie jest sytuacja bez wyjścia. Zresztą pewnie takiej w ogóle nie ma. Ale Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie, z lewej i z prawej udało się połączyć. Chodzi o to, żeby te znaki dobrze rozumieć i dobrze je interpretować i dobrze ich używać też. A dzisiaj się odniosę do bardzo prostego znaku, do znaku złożonych dłoni, takiego znaku. Nie do takiego naszego koszyczka, bo ja to nazywam teorią koszyczka, taką mało pobożną, w trzech pozycjach jeszcze dzisiaj uprawianą, taką na prawdziwy koszyczek podtrzymujący, o, w dół zupełnie. Potem na pas wyszczuplający, to jest mniej więcej na tej pozycji, jeszcze mniej zmęczonej, ale niedoskonałej. I takiej pozycji prawie doskonała, ale jeszcze trochę brakuje. O, tutaj jest jakby. Pozycja modlitewna rąk to jest taka pozycja i ta pozycja niesie ze sobą ogromną teologię, ogromne przesłanie. Takie ręce bardzo pomagają w skupieniu i zobaczcie, że kiedy patrzycie na osoby, które w modlitwie uczestniczą z tak złożonymi dłońmi, zupełnie inaczej się na nie patrzy. One dają automatycznie świadectwo swoim ciałem, że są przejęte modlitwą i bardzo się do tej modlitwy przykładają. Otóż na katechezie tłumaczy się ten gest bardzo prosto. Tłumaczy się w ten sposób, że to co z serca ma iść do Pana Boga i dlatego jest to ułożenie rąk tu na splocie słonecznym i wzniesienie w górę w ten sposób. Teologia tego gestu jest jednak o wiele głębsza. Kardynał Ratzinger przepięknie wyjaśnia to w duchu liturgii i pisze tam tak. Gest ten jest starożytnym gestem, w którym ten, który był niewolnikiem, żeby uzyskać ochronę i bezpieczeństwo ze strony tego, który był większy od niego, który był panem, który miał jakieś wpływy i majętność i mógł go utrzymać w życiu i dać mu pracę, otóż ten, który był niewolnikiem, musiał swoje dłonie w taki sposób ofiarować panu, temu, któremu się powierzał. I jeśli ten drugi go przyjmował, to symbolicznie swoje ręce musiał założyć i ścisnąć na jego dłoniach w ten sposób. Także te dłonie zostawały ściśnięte przez tego, który go przyjmował pod opiekę i obronę. I teraz, jeśli my mamy ten gest, zresztą, o właśnie to ciekawe też wspomnieć, ten gest został zachowany w liturgii święceń, dlatego że przed udzieleniem święceń kandydat podchodzi do biskupa, czy przyszły diakon, czy diakon już w święceniach prezbiteratu i wkłada swoje dłonie w ręce biskupa. Biskup nakłada ręce i zaciska na jego dłoniach i pyta, czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo. Kandydat odpowiada, przyrzekam i wtedy biskup mówi, niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. I rozpoczyna się obrzęd święceń. Ale na początku jest ten akt zawierzenia. Co to niesie w modlitwie? Otóż bardzo prostą rzecz, niesamowicie wymowną. Ja mam mieć świadomość, że kiedy się modlę, to te moje dłonie są w rękach Pana Boga i one są nieustanną prośbą. Nigdy nie odsuwaj ode mnie Twoich dłoni, nigdy nie wypuszczaj moich dłoni z Twoich dłoni, nieustannie mnie przyjmuj. W Twoich dłoniach się czuję bezpieczny i Tobie się oddaję. To Ty prowadzisz moje dłonie w czasie modlitwy, to Ty mnie prowadzisz w czasie modlitwy. Ta modlitwa nie jest bezsensownym gadaniem w pustkę. Ona jest rozmową z Ojcem, w którym pokładam całą ufność, bo tak trzymam dłonie, w prośbie tego, żeby mnie przyjął. I Bóg nigdy w modlitwie naszych dłoni nie odrzuca. Zawsze swoje dłonie nakłada na nasze i trzyma te nasze w swoich dłoniach, żebyśmy byli pewni Jego obecności. To jest przepiękny gest, kiedy tu się dokonuje sproszenie Ducha Świętego, epikleza, czyli ten moment, kiedy prosi się Ducha Świętego o uświęcenie darów. Gdyby tu stał Wojciech Niemczewski za tym ołtarzem, ja mogę sobie machać ile chcę te krzyżyki. Się nic nie stanie, absolutnie nic. Mogę wypowiadać słów ile chcę, nic się nie stanie. Jeżeli tu stoi ksiądz Wojciech Niemczewski, który wie, że kiedy czyni ręką tak, prosząc uświęć te dary mocą swojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna, w tym momencie ja wiem, że to Bóg prowadzi te dłonie, że to On dokonuje dzieła wielkiego, że to On tutaj już działa. To nie swoją mocą absolutnie. I ta modlitwa jest prowadzona w całości przez Niego. Prosty gest, bardzo prosta rzecz, żeby ręce tak trzymać. To jest trudne. Spróbujcie to uczynić przez jedną mszę świętą. Zobaczycie, jak człowiek ma tendencję, żeby to zjeżdżało potem, nie? Żeby to tak utrzymać. Teraz równo, palec w palec. Teraz kazał założyć prawy na lewy, a mi idzie lewy na prawy. To też tutaj wnerwia to człowieka potem, nie? Jak się do tego przystosować? Wszystko się da. Jedna msza święta, druga msza święta, na trzeciej już będziecie stali tak dzielnie i wiedzieli, że ten gest bardzo mocno pomaga waszej modlitwie i bardzo mocno tę modlitwę też prowadzi. Ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Ono uczestniczy w modlitwie. Dobrze, koniec pierwszej części tego, gdzie i kiedy się modlić, czyli ciało w modlitwie. Druga i trzecia, żebyście nie byli przerażeni, jest krótsza. Cieszę się. Druga jest, jak się modlić. I tutaj konkretne wskazówki do modlitwy. Otóż pierwsza z nich to jest rozprawienie się z takim zabobonem, który ma dzisiaj miejsce. Otóż mówi się tak, a te starsze kobiety to klepią te różańce w tych kościołach, zwłaszcza młode pokolenie lubi tak krytykować. Klęczą i klepią te różańce, a potem robią swoje. Proszę ten zabobon sobie z głowy wymazać, w ogóle o nim zapomnieć, że takie coś istnieje. Jeśli ktoś mówi, że modlitwa Ojcze Nasz albo modlitwa Zdrowaś Maryjo są klepane, to w tym momencie zupełnie nie rozumie tego, czym jest miłość. Zupełnie. Otóż, jako wikariusz w Starogardzie Gdańskim miałem okazję też uczestniczyć czy prowadzić kurs przedmałżeński. Sytuacja z jedną parą, w której ona ma ślane oczki, tak patrzy na niego, to była akurat taka przerwa między wykładami, on na nią patrzy, ja ich mijam, bo lecę na plebanie, ale słyszę krótki dialog, ona zdążyła powiedzieć, kocham cię. Tak by powiedziała, ładniej niż ja, bardziej takim głosem ciepłym, miłym. A on na to, patrząc na nią, mówi, dziękuję. Mówię, przyda ci się, chłopie, ten kurs przedmałżeński. Jesteś pierwszy tutaj, któremu się przyda. Na kocham cię nie można powiedzieć dziękuję. Co trzeba zrobić, jak się słyszy kocham cię? Trzeba wziąć to samo żywcem, to, co się usłyszało i powtórzyć dokładnie w taki sam sposób. Na kocham cię mówi się kocham cię. I to jest jedyne, co jest możliwe, jeżeli człowiek rozumie, czym jest miłość i wie, że wyznaje miłość w tym momencie. Więc jeśli mówimy słowa zdrowaś Maryjo, łaski pełna, to bierzemy Słowo Boże, żywcem wzięte z Pisma Świętego ze zwiastowania. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, Archanioł Gabriel do Matki Bożej. Przypominam wydarzenie. I na to kocham Cię, Pana Boga, bo w każdym słowie Pisma Świętego jest zawarte kocham Cię do każdego z nas. Mówimy dokładnie to samo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Na kocham Cię, kocham Cię. Kiedy mówimy Ojcze nasz, któryś jest w niebie, mówimy Panu Bogu na Jego kocham Cię zawarte w każdym tym słowie dokładnie to samo. To jest najpiękniejsza odpowiedź, jakiej Panu Bogu możemy udzielić przez te formuły. Byleby tylko, a do tego przystosowaliśmy się, nawet nasz język się przystosował, nie odmawiać modlitwy, bo mówimy odmawiam modlitwę. Ja raz czy drugi zwróciłem komuś nawet uwagę i wywołało to pewne oburzenie. Mówię, proszę przestać odmawiać modlitwę. Proszę księdza. Mówię, o, a co, skąd to takie oburzenie? No jak przestać odmawiać modlitwę? Proszę przestać odmawiać modlitwę i zacząć się modlić. Bo jest różnica między jednym a drugim. Odmówić modlitwę to jest urządzić konkursik recytatorski Panu Bogu. To może wyjść gorzej albo lepiej, ale człowiek sobie tam to wyrecytuje, ten tekst. On bardziej emocjonalnie zaangażuje albo mniej. Ale na litość boską miejcie dla tego Pana Boga zlitowanie, żeby go ciągle nie trzymać w jury konkursu recytatorskiego. Ile można? Mówcie modlitwę. Coś innego jest odmówić litanię loretańską. Coś innego jest pomodlić się słowami litanii loretańskiej. Zupełnie ogromna różnica w jednym i w drugim. Myśmy to sobie mocno uprościli. Nauczyliśmy się mówić, odmówiłem modlitwę. Odmówiłem, czyli tylko mój intelekt w tym uczestniczył. A nawet czasami ten intelekt nie uczestniczy, bo i człowiek wszystkie słowa potrafi pokręcić. W kościele sam kiedyś słyszałem Matko Niebieskiego Pana, śliczna się niepokalana. Piękna pieśń stara. Starsi ludzie, którzy stali, przekonani o swojej racji, Matko Niebieskiego Pana, ślicznaś ino pokolana. No, wyszło też, im wyszło w sylaby, im wyszło z melodią, wszystko wyszło. Tylko nawet myślenie tu się odłączyło, tak poszło automatycznie. Swojego kolegę z rekolekcji, pamiętam, młodzieżowych, kiedy w tym uczestniczyliśmy, kazali mu pierwszy raz ojcowie odmówić Anioł Pański, przewodniczyć. Chłopak tak zestresowany, że nawet nie zauważył, kiedy powiedział Anioł Pański zmajstrował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Więc można zupełnie wyłączyć intelekt nawet z tego. Jeżeli już mamy mózg włączony, to do tego trzeba jeszcze dołączyć serce. Czy ja chcę zwrócić się do Ojca mojego, który jest w niebie? Czy chcę, żeby mi dał chleba powszedniego? Czy po prostu to mówię z automatu zupełnie? Bo to jest ogromna różnica. Czy ja angażuję w swoją modlitwę serce? Czy modlę się swoim sercem? Czy modlę się autentycznie o to, czego pragnę? I nie urządzam Panu Bogu po prostu dobrego aktorstwa. Bóg aktorstwa nie znosi, ale nigdy nie pogniewa się na prawdę. Więc jeżeli przed Nim klękacie, a nie macie ochoty się modlić, to zacznijcie modlitwę od prostych słów. Panie Boże, wcale mi się teraz nie chce modlić, ale wiem, że mnie kochasz. To już zmienia całą modlitwę. Już się zaczynacie modlić. I to jest prawdziwe. Bóg naprawdę się nigdy nie pogniewa, bo Bóg sam jest prawdą. Nie bójcie się używać także swoich słów obok formuł modlitewnych, nie negując ich wartości jednocześnie, bo one będą najpiękniejszą modlitwą, jakiej używamy. Jedna rzecz, na którą bardzo mocno chciałbym też akurat przy modlitwie zwrócić uwagę, to jest przepiękny dar, który tu macie i niezwykła rzecz, która się dokonuje od ostatniego poniedziałku, to jest adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień, od porannej mszy świętej aż do wieczornej mszy świętej. Kiedy mijacie kościół, wejdźcie do bocznej kaplicy, chociaż na chwilę. Drodzy rodzice, drodzy dziadkowie, wiecie, jaka jest wasza radość, kiedy wnuki albo dzieci, przechodząc koło was gdzieś tam albo będąc blisko, zadzwonią i powiedzą, na chwilę wpadnę, żebyśmy chociaż chwilę herbatę wypili. Cieszycie się z tego, nie? Pan Jezus nieustannie czeka na nas. Pamiętam takie zdanie, które powiedziała francuska madame, kiedy tam studiowałem. Miałem okazję właśnie przebywać u takiej znakomitej pani, naprawdę bardzo fajnej, pani Szefer. była parafianką polskiego proboszcza, który w sąsiedniej parafii był proboszczem. I ona kiedyś wobec nas dwóch zadała bardzo proste pytanie proboszczowi. Właściwie proboszczowi, i ono gdzieś tam rykoszetem też mnie dotknęło, ale pytanie było do proboszcza. Proszę księdza, gdyby ksiądz miał jednym słowem powiedzieć kocham cię, to jakiego słowa ksiądz by użył? Jakie słowo jest bezpośrednim synonimem słowa kocham cię? Ja sobie tak myślałem, mówię, Boże, dobrze, że to do mnie nie trafiło, bo ja bym się zbłaźnił. Proboszcz też tak sobie pomyślał, że no nie za bardzo tak próbował coś powiedzieć. A ona mówi tak, zawstydzając nas we dwóch, a ja sobie zapamiętałem bardzo mocno tę odpowiedź. Otóż synonimem słowa kocham cię jest słowo zostań. Nie idź, nie opuszczaj mnie. Bądź ze mną dalej, zostań. Piękne, prawda? Dotykające. I Bóg został w Najświętszym Sakramencie dla nas wszystkich. I tu jest obecny, tu jest wystawiony i tu na nas czeka. I On do każdego z nas mówi zostań, nie zostawiaj mnie, poczekaj jeszcze chwilę. Chcę Twojej obecności. Bardzo pragnę, żebyś był tu blisko mnie. Nie tylko myślami, żebyś był tu fizycznie blisko mnie. Nie po to stałem się ciałem w Eucharystii, żebyś był tylko myślami blisko. Masz być swoim ciałem blisko mojego ciała. Tego pragnie Bóg w Eucharystii. On nieustannie powtarza, kocham cię, mówiąc nam, zostań. Zostań ze mną, bądź przy mnie, nie zostawiaj mnie. To jest ta wskazówka, która dotyczy modlitwy. I teraz jeszcze jeden przykład modlitwy, żebyśmy wylądowali, żebyście jeszcze dzisiaj do domu trafili. Otóż modlitwa Ojcze Nasz. Żebyście zobaczyli, jak bardzo można się zachwycić tą modlitwą, a zdziwił nas kapłanów, było nas 100 wtedy na rekolekcjach, w Paralemonial, tam gdzie były objawienia serca Jezusowego, kardynał Barbarin, który mówi, nigdy pewnie księża, odprawiając tyle mszy i odmawiając tyle razy brewiarz, czy modląc się tyle razy słowami brewiarza, sam się teraz złapię na swoich wskazówkach, modląc się tyle razy słowami brewiarza, nie zwrócili pewnie uwagi na to, że Ojcze Nasz to jest drabina życia chrześcijańskiego, prowadząca do Ojca. To, co jest najważniejsze, czyli cel, jest na samym początku. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Natomiast od dołu idąc, od ostatniego wezwania, to są poszczególne szczeble, które prowadzą do Boga, który jest w niebie, do Boga, który jest naszym Ojcem. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Jaki jest ostatni szczebelek? Nie dozwól, abyśmy weszli w pokusę, ale nas zbaw ode złego, tak? Czyli pierwsze, co trzeba zrobić, to wyzwolić się od złego. To jest pierwszy szczebel. Prosimy Boga, żeby wyzwolił nas od złego. Czy to w akcie pokuty tutaj w Kościele, czy w sakramencie pokuty i pojednania, jeśli to są grzechy ciężkie, czy przez uczynki miłosierne, które też gładzą grzechy lekkie, ale prosimy Boga, żeby wyzwolił nas od złego. Kolejny etap jest taki, że jeżeli już nas wyzwolił od złego, nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Nie wódź nas na pokuszenie. Nie pozwól, żebyśmy tam z powrotem wrócili. Wyzwól nas od tego. Pozwól nam być odważnymi w walce. I w tym momencie jesteśmy na przedostatnim zdaniu Ojcze Nasz. Jeżeli z tego zdania wyjdziemy do kolejnego zdania, to mamy odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy tym, którzy zawinili przeciwko nam. Czyli Bóg nam winę odpuścił. Teraz my się musimy pojednać z wszystkimi. Z wszystkimi, którzy są dookoła nas. Jeśli to pojednanie nastąpiło, to nasze życie duchowe jest ułożone, bo panuje pokój. Tam, gdzie jest pojednanie, tam jest pokój. Nasze życie duchowe jest ułożone, więc o co Pan Bóg ma zadbać? O kolejną sprawę, kolejny szczebelek. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, bo nie jesteśmy tylko duchem i nie damy rady żyć bez chleba. Więc zapewnij nam także to, co materialnie nam jest potrzebne, żebyśmy mogli żyć. Zadbaj o nas. Ta ostatnia część to jest ogromny akt. Ta druga część Ojcze Nasz, zawierzenia się Bogu z całym swoim życiem. Jeśli człowiek jest w takiej kondycji, zawierzony Panu Bogu, to co czyni? Ostatnie wezwanie pierwszej części, czyli niech się spełni wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ma zacząć żyć według woli Pana Boga, nie według tego, co On pragnie, ale według tego, jak pragnie, żeby Bóg On żył, każdy z nas. Niech się spełni wola Twoja. Jeśli tak będziemy żyli, to co się będzie działo? Będzie przychodziło Twoje królestwo. Przyjdź królestwo Twoje. Będzie przychodziło Jego królestwo. Jeśli będzie przychodziło Jego królestwo, będzie się święciło Jego imię. Naturalna konsekwencja. Jeśli będzie się święciło Jego imię, będziemy mieli pełne do Niego zaufanie, będziemy pełnili Jego wolę i będzie przychodziło Jego Królestwo, to zjednoczymy się z Ojcem naszym, który jest w niebie i do tego nieba dotrzemy. Prosta drabina do nieba w potężnej modlitwie Ojcze Nasz. I kiedy człowiek jest wierny modlitwie, to Bóg sam otwiera nasze oczy na tę modlitwę i pokazuje nam jej piękno. Albowiem jak mówi święta Teresa, to jest to zdanie, które chciałbym, żebyście zapamiętali. Jeśli ktokolwiek mówi nam, kiedykolwiek, że jest inna droga do świętości, kłamie. Jest tylko jedna droga do świętości i to jest modlitwa, abyśmy do niej byli tak przywiązani, że kiedyś z Ojcem naszym, który jest w niebie, w świętości właśnie się wszyscy spotkamy. Amen.